Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Milska-Grudzińska z wydawnictwa Marginesy.
Jedno było dla mnie jasne od samego początku. Bez tej podróży książka by nie powstała. Aracataca, miasteczko, w którym urodził się Gabriel Garcia Marquez, była moim celem od czasów, kiedy w dzieciństwie przeczytałam wszystkie jego książki. Dość często myślałam o pisarzu w dorosłym życiu, wypatrując magii na swojej drodze. A znajdywałam ją, bo od czego jest wyobraźnia. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa witamy w naszym cyklicznym podcaście zatytułowanym Domy Pisarzy, a jest to podcast i tytuł jego zaczerpnięty z tytułu książki Marzeny Mróz-Bajon Domy Pisarzy. Marzena Mróz-Bajon, autorka książki, jest gościnią naszą dzisiaj i przewodniczką po tym cyklu. Dzień dobry, Marzenko.
Dzień dobry.
Przypomnę Państwu tylko, że Marzena Mróz-Bajon jest dziennikarką, podróżniczką, fotografką i redaktorką naczelną magazynu Business Traveler. Od lat podróżuje po całym świecie, w różnych miejscach, fotografując i zapisując zapachy, miejsca, przedmioty, stany. Z tych opowieści i zamiłowania do literatury, a także do pewnego rodzaju pasji, powstała książka Domy Pisarzy, a w niej prowadzi nas po miejscach, domach istniejących i nieistniejących różnych pisarzy. Czekamy w tej chwili na drugi tom, bo książka cieszy się wielkim powodzeniem. A przed nami dzisiaj, Marzenko, jaka postać, jaki dom i jakie miejsce?
Proponuję, żebyśmy dzisiaj przenieśli się do Aracataca, czyli wyśnionego, wyobrażonego Macondo, miejsca, w którym urodził się Gabriel Garcia Marquez.
Powiedz proszę, co znaczy, że książki Marqueza czytałaś w dzieciństwie? Bo przyznam, że trochę mnie to zmroziło, bo w dzieciństwie czytać Marqueza to trzeba mieć naprawdę słuch, chyba żeby wysłyszeć to wszystko, wiedzę i pewną odwagę. Ale znam ludzi, którzy czytają dorosłe książki w dzieciństwie, potem są już zupełnie gdzie indziej.
Mama czytała mi na głos książki Marqueza, 100 lat samotności. Myślę, że miałam wtedy może 10 lat, kiedy mama mi przeczytała tę książkę. Potem oczywiście wracałam do lektur, do książek Marqueza. Przeczytałam je wszystkie i pamiętam jeszcze za życia Marqueza, kiedy ukazywała się w Polsce jego książka. Otwierałam szampana z radości.
Tak, bo to zawsze było wielkie święto. To pewnie było z jakimś poślizgiem.
Tak.
Ale jednak, proszę Państwa, to były czasy, kiedy nie było wcale tak prosto mieć wszystko to, co się ukazywało w innych częściach świata. A jednak tutaj dzięki tłumaczom, redaktorom, ludziom kultury, sztuki i wydawcom przede wszystkim to się udawało.
To się udawało i to zawsze było wielkie święto.
Tak jest. Czy kupowałaś książki pod ladą, Marzenko, i twoje rodziny?
Tak, oczywiście. Oczywiście uwielbialiśmy i czekaliśmy na książki i ja, i moi rodzice. I to dla nas zawsze była wielka radość, kiedy nowa książka pojawiała się w domu.
No właśnie, dzisiaj te czasy są kompletnie nieznane. Ja też mam takie doświadczenie. Moja kuzynka była lekarzem środowiska wydawców, księgarzy. I proszę Państwa, tylko dzięki temu chyba mieliśmy w domu naprawdę dobre książki, bo ona zawsze coś nam przynosiła. Zawsze wiedziała, że czekamy na jakieś książki, które były zapowiadane. I dzięki tej jednej możliwości, pamiętam, że na swoje 18 urodziny dostałam album, który kosztował 700 zł. I rodzina nawet podzieliła te koszty między sobą. A był to album Boscha. Wielki album Boscha, taki dosyć znany on właściwie w tej szacie graficznej, chyba już potem nigdy nie ukazał się, bardzo gruby, ale jakież to było święto dostać na 18 lat taki album Boscha.
Oczywiście i masz do dzisiaj na
oczywiście
pewno ten album.
W centralnym miejscu mojej biblioteki.
Ja myślę, że w ogóle książka jest najlepszym prezentem. Przyznam ci się, Haniu, i przyznam się Państwu, że ja nie potrafię kupować ludziom nic innego jak książki. Najlepiej dopasowując do ich charakteru, do ich wyobraźni, do ich potrzeb. Książka jest najlepsza.
Oczywiście, że tak. A twoja książka Domy Pisarzy ma taką cudowną też coś w sobie, myślę, zaszytego specjalnie, że nie tylko opowiada o domach, o podróżach i o miejscach, tylko opowiada o książkach. i jestem pewna, że gdzieś tam głęboko w sercu miałaś taki pomysł, żeby namawiać ludzi poprzez pokazanie im tego kontekstu do tego, żeby przede wszystkim czytali książki tego autora, o którym piszesz.
Oczywiście.
Dzisiaj będziesz namawiała do Marqueza. Która tak książka jest twoją ulubioną marquezowską powieścią?
No tutaj chyba nie będę oryginalna i jak większość z Państwa powiem, że 100 lat samotności to jest książka, która zdeterminowała również moje życie, która wprowadziła mnie w świat wyobraźni, myślenia o tym, że wszystko się może w życiu zdarzyć, że wszystkie sploty, historie, wszystko to, co sobie wyobrazimy, to wszystko może się również przydarzyć nam w życiu.
Mhm. Czy ta podróż była jeden raz w twoim życiu, czy byłaś kilka razy w tym miejscu, gdzie urodził się Marquez, czyli?
Czyli w Aracataca.
Tak, trudne słowo.
W miasteczku Aracataca, w interiorze kolumbijskim, byłam tylko raz. Mhm. I naprawdę nie wiem, czy jeszcze kiedyś tam pojadę, bo proszę Państwa, ta podróż, rozpoczęłam ją oczywiście w Warszawie, potem poleciałam do Bogoty, do stolicy Kolumbii, a potem poleciałam do Kartacheny i z Kartacheny już samochodem wiele godzin trzeba było przejechać przez Kolumbię, kraj, który też nie należy do najbezpieczniejszych, ale dla mnie okazał się niezwykle przyjazny. Dotarłam do Macondo, czyli do Aracataca.
Mhm. Przyznasz, że wielu z nas, czytelników i wielbicieli prozy Marqueza, może niedokładnie, ale pamięta pierwsze zdanie ze 100 lat samotności. Brzmi ono tak. Wiele lat później, stojąc naprzeciw plutonu egzekucyjnego, pułkownik Aureliano Buendía miał przypomnieć sobie dalekie popołudnie, kiedy ojciec zabrał go ze sobą do obozu cyganów, żeby mu pokazać lud. To jest właśnie to słynne pierwsze zdanie. W tym zdaniu zaszyte są już dwie historie, Marzenko, które również miałaś okazję zbadać, dotknąć, sprawdzić, czy tak rzeczywiście
tak jest. Mhm. Tak jest. Pierwsza z nich to ten obóz cyganów i postać Melkiadesa, cygana, który tak naprawdę no, nigdy nie istniał, bo przecież istniał tylko
w wyobraźni
pisarza, na kartach książki tylko albo aż tak wiele. Proszę Państwa, w Macondo, w Aracataca znajduje się grób Melkiadesa. Jest to prawdziwy grób, pomalowany na niebiesko, i na nim są takie jakby kamienie, które mają kształt. Tak, i mają kształt lodu. Mhm. I w ten sposób cała ta społeczność, całe miasteczko oddaje do dzisiaj hołd tej postaci, która jest postacią literacką.
Mhm. I której sytuacja jakby zaklęta też w tym miejscu jest opisana w 100 latach samotności.
Jest opisana w 100 latach samotności. Druga z kolei historia to jest historia rodziny Buendía, a tak naprawdę rodziny Marquezów, bo tutaj wątki się przeplatają, wszystko to, co rzeczywiste, przeplata się z magią i w życiu, i na kartach powieści. I do domu pułkownika Buendía, a tak naprawdę dziadka Gabriela García Márqueza, dotarłam, można go odwiedzić. Oczywiście dom, nie dziadka, bo dziadek już nie żyje. Dziadek zmarł, kiedy mały Gabito miał 8 lat. Mm-hmm. I Marquez uważa, że od tamtej pory właściwie nic więcej się w jego życiu takiego ważnego do opisania nie wydarzyło. Wszystkie te historie, które on opisuje przez całe życie, opowiedział mu dziadek, tak twierdził. Także oczywiście jest w tym zapewne jakaś przesada, ale myślę, że to dzieciństwo, to, w jaki sposób my spędzamy dzieciństwo, spędziliśmy dzieciństwo i ten świat dzieciństwa jest tak ważny dla każdego z nas, a cóż dopiero dla wrażliwego twórcy.
No tak, jeśli twoja mama bez przerwy wołała ciebie, małą dziewczynkę, abyś natychmiast wracała do domu i nie wyglądała dalej niż za róg, to znaczy, że mogliśmy już wtedy przewidywać, a na pewno mama, że będzie cię ten świat ciągnął.
Tak. I potem mama, jak już trochę podrosła, mama już mnie wspierała we wszystkich podróżach i nawet zachęcała. I mówiła mi, że jeśli mogłaby mi dać jeszcze swoją odwagę, to na pewno by mi ją dała, żebym miała jej jeszcze więcej, więcej i więcej, żebym nie bała się już niczego.
Zatem kierowani również tymi słowami, wyruszamy w pierwszą naszą podcastową podróż, w podróż do książkowego Macondo, bo też wielokrotnie często mylą się nam te nazwy, czytelnicy nie bardzo rozumieją. Wyjaśnij, Marzenko, co to jest Arakataka, a co to jest Macondo, bo to są wymienne nazwy, które nawet wymiennie są też w książce u ciebie w rozdziale o Marquezie.
Tak. Arakataka to miasteczko. Tak się nazywa miasteczko, w którym urodził się Marquez. Tam znajduje się wciąż dom jego dziadków. Natomiast Macondo to jest to wyobrażone, wyśnione miasteczko, które pojawia się na kartach powieści 100 lat samotności i jeszcze innych opowiadań Marqueza. Próbowałam dowiedzieć się, co oznacza nazwa Macondo, bo jest ona bardzo dźwięczna, jest taka niosąca, prawda? Jest to bardzo dobra nazwa.
Łatwa też do zapamiętania.
Do zapamiętania i ma taki swój bardzo fajny rytm. Otóż prawdopodobnie tak nazywało się drzewo, które Marquez chciał przez całe życie znaleźć, ale nigdy go nie znalazł. Istnieje też domniemanie, że Macondo tak nazywał się szczep indiański.
Proszę Państwa, aby to już Państwu tak dobrze pokazać, to Arakataka położona jest na karaibskim wybrzeżu Kolumbii. Władze tego miasta i mieszkańcy wystąpili nawet w pewnej chwili do wyższych władz, aby zmienić nazwę Arakataki na Macondo. To się jeszcze nie udało, ale jesteśmy dobrej myśli, że może kiedyś Macondo rzeczywiście
będzie się nazywało Macondem.
Tak, i będzie zapisane na mapie jako miasto.
Jako Macondo,
jako Macondo.
Tak.
Z takich jeszcze ciekawostek a propos Macondo, to czy Państwo wiecie, że w serialu Jacka Bromskiego U Pana Boga w ogródku, w pobliżu miejscowości Królowy Most, chyba tak to się nazywa, znajdowała się nawiązująca nazwą do wioski Macondo miejscowość Macondo Podlaskie. Czyli każdy ma swoje Macondo. My również, Marzenko, i to jest taka wiadomość, którą tutaj dla ciebie przygotowałam jako
bardzo
ciekawostkę.
Bardzo dobra wiadomość i też zgadzam się z tym stwierdzeniem. Uważam, że Macondo naszej wyobraźni może być bardzo silne i to nawet może być takie miejsce, trochę nasz azyl, do którego uciekamy, kiedy jesteśmy zmęczeni, zirytowani światem, codziennością. Każdy ma swoje Macondo. Mm-hmm.
Każdy ma swoje Macondo i mam nadzieję, że Arakataka kiedyś w referendum, które tam zostanie ogłoszone, jednak zostanie zmieniona na Macondo. A teraz wracając do twojej podróży, do Marqueza po prostu. Czy możesz powiedzieć od początku, jak ta podróż przebiegała? Bo ona nie była taka oczywista. Miałam wrażenie, że los robi wszystko, żebyście tam jednak nie dojechali. Była powódź, były zgubione tropy i właściwie wszystko już wisiało na włosku, aby trafić do Macondo.
Wyruszyliśmy do Macondo z Kartacheny. Mhm. Trzeba było przejechać Barranquillę, też pięknie brzmiącą, prawda, nazwę miasta. Kiedy dojechaliśmy do Barranquilli, okazało się, że jest burza i spadł nagle deszcz, ale deszcz to jest mało powiedziane, to była ulewa. To było jakieś osunięcie ziemi i po prostu kataklizm. Na dodatek straciliśmy łączność z satelitą i taka kropka w telefonie, która się poruszała w kierunku kolejnego miasteczka, kolejnego takiego punktu na mapie, do którego chcieliśmy dotrzeć, a mianowicie do Cienagi, ta kropeczka stanęła i się w ogóle nie ruszała. Ja do Macondo jechałam z moim przyjacielem, Michałem Cesanisem, dziennikarzem i podróżnikiem, dziennikarzem National Geographic. I Michał bardzo mi w tym pomógł. Myślę, że bez niego bym tam nie dojechała, ponieważ nie mogła jedna osoba prowadzić, zamartwiać się o pogodę, zamartwiać się również w momencie, kiedy samochód odmówił nam posłuszeństwa.
No bo woda wlewała się już do samochodu.
Woda się wlewała do samochodu. Ale oczywiście no też tak jak na kartach powieści Markeza. W pewnym momencie, kiedy wydaje ci się, że już nigdy nie dotrzesz do Macondo, sytuacja się odwraca i nagle wszystko się zmienia. Wychodzi słońce, ulewa ustaje, w piasek wsiąka bardzo szybko woda i ten punkcik w telefonie
rusza.
Ojej. I wtedy zaczynamy jechać znów. Jedziemy, przejeżdżamy przez jedno rondo, przez 45 minut, pamiętam, to było bardzo takie trudne rondo. I potem już jedziemy mostem nad rzeką Magdaleną, którą Marquez chyba też bardzo lubił i opisywał. I jedziemy takim wąziutkim cyplem do Sienagi, widząc Karaiby, ale Karaiby nie takie jak z Piratów z Karaibów, czyli kolorowe i piękne i atrakcyjne, tylko Karaiby biedne, zanieczyszczone, smutne. Też są takie momenty, prawda? W drodze do Macondo.
I udaje się dotrzeć, chociaż gubicie jeszcze raz drogę.
Gubimy drogę, ponieważ Michał przyspiesza i dochodzi do takiej sytuacji, że my przeoczyliśmy napis Arakataka i pojechaliśmy dalej. Ja mówię, Michał, to już niemożliwe. Musimy zawrócić. Zawróciliśmy i wtedy wjechaliśmy na uliczkę. Uliczkę, bo nie ulicę. Piaszczystą uliczkę, która prowadzi do Macondo. Mhm.
Zatrzymujecie się w hostelu.
Tak, to była Casa Turistica Realismo Mágico, tak się nazywał hostel, bardzo tani, taki właśnie wybraliśmy, zresztą nie ma żadnych hoteli w Arakataka też, żeby było jasne. I myślę, że to był bardzo dobry wybór, ponieważ pokazał ten hostel nam tak naprawdę, czym jest wyobrażenie Macondo i realizmu magicznego w takim ujęciu karaibskim.
I w rzeczywistości.
I w rzeczywistości, oczywiście. I są to kolory, są to motyle sztuczne i prawdziwe, są to kwiaty sztuczne i prawdziwe, małpki i psy dalmatyńczyki. Tam w tej kazie, w tym hostelu było po prostu wszystko.
Ale jest też czerpanie z legendy Marqueza i jakby takie wykorzystanie biznesowe tego fenomenu literackiego. Pokoje nazwane są...
Tak, pokoje są nazwane od imion bohaterów z książek Marqueza. My mieszkaliśmy w pokoju pięknej Remedios. Jest restauracja, która się nazywa Kuchnia Urszuli. Jest też druga restauracyjka, która się nazywa Macondo, zresztą jest też radio o nazwie Macondo, w którym występowaliśmy, bo nie tak często zdarza się, że przyjeżdża ktoś, kto chce opisać Marqueza. Nie tak często docierają dziennikarze.
A jednak tak jest. Mnie się wydawało, że stała kolejka do domu Marqueza, żeby to... Nie.
Nie, absolutnie. Nie było kolejki. My byliśmy w domu Marqueza niemal sami.
I mogliście sobie zwiedzać ile
dowoli
chcieliście.
Tak. Siedzieliśmy tam wiele godzin.
Ktoś was tam zaprowadził? Czy życzliwość mieszkańców dla osób, które przychodzą, aby dowiedzieć się czegoś o Marquezie, jest duża? I czy mieszkańcy, czy przewodnicy mają wiedzę na ten temat? Czy też mówią po angielsku? Jak to wygląda? Gdybyśmy chcieli skorzystać z twoich takich wskazówek i kiedyś się sami znajdziemy w tym miejscu.
Życzliwość mieszkańców Maconda jest ogromna. Można powiedzieć, że nie ma końca. Na nas po prostu czekał przewodnik, który miał na imię Kike. To był młody chłopak, który uczył się angielskiego sam z radia, marząc też o zawodzie dziennikarza. Kiedy Don Fernando, właściciel Casy Turystyki, w której zamieszkaliśmy, powiadomił sąsiadów, że ktoś do niego po prostu przyjechał, natychmiast pojawił się Kike i zaoferował się, że będzie naszym przewodnikiem. Także Kike nas zaprowadził do domu Marqueza. Natomiast ja poprosiłam, chciałam być trochę sama w tym domu i po swojemu oglądać, po swojemu zwiedzać go. Także miałam też taki swój czas. A potem Kike zaprowadził nas do domu telegrafisty. Również do...
Do domu telegrafisty, czyli połączył z jaką powieścią?
Połączył to z kilkoma powieściami, ponieważ telegrafista, to był ojciec Markeza, nieprzytomnie zakochany w Luizie Santiadze, matce. I proszę Państwa, tutaj no, historia tej romantycznej, namiętnej, pełnej splotów i dziwnych okoliczności miłości jest opisywana przez Markeza w kilku jego powieściach, tak, i opowiadaniach. Mhm. I wcale się nie dziwię, bo ona też ma wiele, wiele kolorów. W każdym razie dom telegrafisty istnieje, można go zwiedzać, ale też byliśmy w nim sami, nie było nikogo. Jest bardzo kolorowy. I zdjęcie ojca Markeza wisi tam jako no, takiego patrona rzeczywiście tego miejsca.
Mhm. Co dalej? Czy w miasteczku, które jest duże czy małe, są jeszcze inne miejsca związane z Markezem? Nawet nie domy, bo do kolejnego domu jedziesz dalej w tej podróży.
Aracataca, czyli Macondo, to jest maleńkie miasteczko na końcu świata, które wydało mi się takie być wypranym z barw, szczególnie o wschodzie słońca. Budziłam się tam rano i napawałam się tym, że jestem właśnie tam. Te barwy zaczynały się pojawiać dopiero wieczorem, już po tym trudnym, słonecznym dniu, po sieście, w którym wszyscy wracają do swoich domów, bo nikt nie wytrzymuje tego prażącego karaibskiego słońca. Barwy tam się pojawiają właśnie o zmroku. Mhm. Trafiliśmy do szkoły, które kiedyś było więzieniem. Przerwaliśmy lekcje uczniom i byliśmy też bardzo entuzjastycznie przyjęci przez nich. I proszę sobie wyobrazić, że w szkole, w jedynej szkole w Macondo, nie ma ani jednej mapy świata. Nie ma żadnych takich gazetek, żadnych wystaw. W tej szkole nie ma niczego. Tam są tylko ławki i pulpity, w których jeszcze są miejsca na kałamarze. Kałamarzy już nie ma, ale są to takie bardzo, bardzo proste ławki, proste sprzęty.
Prawie jak z czasów Markeza, nauki w szkole.
Właśnie.
Do której chyba nie bardzo lubiał chodzić, z tego co pamiętam.
Nie bardzo. Podobno nie bardzo lubił pisać, za to bardzo lubił grać w piłkę. Tak mi powiedział pan pracujący w bibliotece. Biblioteka nazywała się Biblioteką Pięknej Remedios. Pokazywał mi też właśnie człowiek zatrudniony w tej bibliotece podwórko, na którym Marquez grywał z przyjaciółmi swoimi, z dziećmi, innymi dziećmi w piłkę. Też oczywiście zdokumentowałam to miejsce.
Mhm. I te miejsca, które już odwiedziliście Państwo, wypełniły całe oczekiwanie co do Markeza domowego, osobistego, prywatnego, Aracataca. Co dalej?
Pojechaliśmy dalej, wyjechaliśmy z Macondo i wróciliśmy do Kartacheny, żeby zobaczyć dom Markeza tam właśnie. Dowiedziałam się od przyjaciela, jedynego żyjącego już człowieka, który Markeza nie tylko pamiętał, ale wręcz przyjaźnił się z nim, od Federico Avilli, że Marquez chciał odtworzyć na Karaibach dom Williama Faulknera. Mhm. Zafascynowany Faulknerem, chciał zbudować identyczny dom jak Faulkner na swojej farmie w Mississippi Rowan Oak. Ale żona Marqueza, Mercedes, była bardzo przedsiębiorcza i podobno stała twardo na ziemi. Nie pozwoliła mężowi na taką fanaberię i zbudowała piękny, ale wygodny dom tuż nad brzegiem oceanu. Jest on teraz w rękach prywatnych, nie można do niego wejść, ale możecie Państwo zobaczyć jego zdjęcie w książce właśnie w rozdziale Droga do Macondo.
Tak, i była to na pewno bardzo przedsiębiorcza osoba, bo budynek ten był w rękach kościoła. Ona ze względu na swoją, na przyjaźń Markeza z jego jakby umocowanie takie trochę komunistyczne.
Tak, tak, lewicujące. Przyjaźń z Fidelem Castro, tak, chociażby.
No nie bardzo mogła dyskutować na temat zakupu tego domu, ale posunęła się do fortelu.
Posunęła się do fortelu i przekonała męża, poprosiła go o to, żeby przynajmniej przez 2 miesiące chodził co niedzielę do kościoła. I w ten sposób przekonała władze kościelne, że jej mąż jest katolikiem, zagorzałym katolikiem, wierzącym i praktykującym.
To ciekawe bardzo.
Tak, no ale kobiety są zdolne do wszystkiego.
Tak, i to się udało i byli właścicielami pięknego domu, który został przerobiony też podobno tak po to, żeby pisarzowi było tam po prostu wygodnie pracować.
Tak, oczywiście. I myślę, że miał widok na Morze Karaibskie. Mhm.
Wiele osób zwraca uwagę na to, że w całej twojej książce jest często bohaterem takim drugoplanowym morze. Wybór ten rzeczywiście jest pewnie może przypadkowy, a może nie, ale często pisarze z okna swoich domów widzą morze. Czy to jest też tak, że morze to jest twój bohater i twoje miejsce do życia, bo twój drugi dom jest też nad morzem w Polsce?
Uwielbiam morze. Uwielbiam horyzont, taką przestrzeń, która nie ma końca. Także i morza, i oceany to jest coś, co bardzo lubię dokumentować. Nigdy mi się ten widok nie nudzi. Trudno powiedzieć, właściwie nie mogę tak powiedzieć, że wybierałam pisarzy, biorąc pod uwagę ten kryterium, który z nich ma widok na morze. Ale właśnie ten dom Marqueza w Kartagenie wychodzi na morze, podobnie jak dom Mario Vargas Llosy, w pewnym sensie rywala Marqueza, również w Limie, w Peru, jego mieszkanie, apartament wychodzi na ocean. Mhm.
Proszę Państwa, jeszcze o tym nie mówiłyśmy, ale Marzena Mróz-Bajon nie wspomina o tym często. Od pewnego czasu postanowiła oswoić morze jeszcze bardziej i rozpoczęła pełną pasji i przygód oraz niebezpieczeństw przygodę z morzem. Marzenko, czy możesz Państwu zdradzić te tajemnice jeszcze przy okazji?
Z przyjemnością. Proszę Państwa, to jest dowód na to, że człowiek jest zdolny do wszystkiego. Chyba, tak mi się wydaje, ponieważ niedawno, bo kilka lat temu, postanowiłam rozpocząć przygodę z morzem tak na poważnie i zaczęłam żeglować. Zaczęłam żeglować tak skutecznie, że stworzyłyśmy z koleżankami damski team, Ladies Sailing Team, i w tej chwili bierzemy udział w regatach na całym świecie, a w Polsce dostałyśmy się do pierwszej ligi żeglarskiej, pierwszej polskiej ligi żeglarskiej i startujemy wśród 18 załóg męskich jako właśnie kobieca załoga z pewnymi sukcesami.
No i po prostu możemy się tego spodziewać. Ja jako Gdynianka liczę na to, że może kapitanki, które pisały książki, czy pisarze, którzy opisywali morze, też kiedyś staną się bohaterkami czy bohaterami twojej opowieści z cyklu Domy Pisarzy. Na koniec jeszcze taki osobisty akcent, który miał miejsce w drodze do Makondo, czyli Arakataki. Jadąc nagle zauważyłaś napis Zawady. To jest dzielnica Warszawy, w której ty mieszkasz. Jak to się stało, że te Zawady nagle w drodze do Makondo? To znowu kolejny sygnał losu?
Bardzo mnie to zdziwiło i uważam, że to jest też przykład na magię, która się może zdarzyć każdego dnia, bo to jest rzeczywiście niebywały przypadek, że te moje Zawady pojawiły się tuż u progu spełnienia tego pisarskiego, literackiego marzenia, czyli dotarcia do miejsca, gdzie Marquez stworzył na nowo świat. Zawady, Makondo. I teraz pomyślałam sobie tak, że pewnie ja tak podróżując po świecie, ja niedaleko tak naprawdę odjechałam od swojego własnego domu. Mało tego, te Zawady tutaj warszawskie są dość podobne do Zawad, które są tuż przy Arakataka. Są zielone, są pełne bujnych traw nad rzeką. Tam jest Rio Kataka, a tutaj mamy Wisłę.
I ty jesteś w jednych i w drugich, więc właśnie. Wszystko jest nam na swoim miejscu.
Właśnie, właśnie. Ale to jest też taka niespodzianka, jaką zgotowała mi podróż. I myślę, że jak wyruszamy w podróż, to musimy być przygotowani na wszystko.
Tak jest. Proszę Państwa, dzisiaj słów kilka opowiedziałyśmy o wyprawie do miejsca, gdzie mieszkał i pracował Gabriel Garcia Marquez. Podróżowała i przewodniczką naszą była autorka książki Domy pisarzy Marzena Mróz-Bajon. Zapraszamy Państwa na kolejną podróż. Czy możemy zdradzić, co to będzie, Marzenko? Możemy.
Oczywiście.
Powiedz proszę.
To będzie dom Leonarda da Vinci.
Proszę Państwa, co to będzie za wyprawa? Szykujcie Państwo walizki, kawę i jedziemy.
Do Toskanii.
Do Toskanii. Za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy za chwileczkę już.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia Państwu.
To był podcast Na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl.